Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W podsumowaniu dnia w RMF FM dziś pytania o koronawirusa, o szczepionkę, o święta i o spięcia pod siatką. Będą niesportowe, sportowe emocje. Tomasz Stańszewski, witam i zapraszam na podsumowanie wtorku 10 listopada. Tematem numer jeden niezmiennie koronawirus. 25 484 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce. Jutro zatem na pewno przekroczymy granicę 600 tysięcy przypadków od początku epidemii. W dobowym raporcie Ministerstwa Zdrowia także niestety kolejnych 330 ofiar. Za chwilę oddamy głos szefowi resortu, między innymi w sprawie szczepionek, ale najpierw województwo numer jeden na liście zakażeń. 4200 infekcji potwierdzonych ostatniej doby w Śląskiem. O największych tam ogniskach koronawirusa w podsumowaniu dnia teraz Marcin Buczek.
Największe zbiorowe ogniska zakażeń w regionie, które udaje się ustalić, to głównie placówki publiczne, domy pomocy społecznej, szpitale i urzędy. W pozostałych przypadkach mowa jest o tzw. ogniskach rozproszonych, które są trudne do ustalenia. Najwięcej zachorowań, ponad 350, zanotowano w Katowicach. Następne w kolejności, po ponad 200 przypadków, są Sosnowiec i Częstochowa. W Żywcu, w tamtejszym szpitalu, są kłopoty z przyjmowaniem zakażonych, bo łóżka zostały zajęte w 2 dni i brakuje też personelu medycznego. Stąd apel żywieckiego starosty o wsparcie.
Dlatego tych pacjentów nie można przyjąć, że po prostu są bardzo duże braki, jeżeli chodzi o personel. I ten personel po prostu też już jest na granicy wytrzymałości.
Obecnie w regionie na kwarantannie przebywa około 63 tysięcy osób.
Po Śląskim Wielkopolskie ponad 3800 zakażeń i trzecie województwo Małopolskie ponad 2600 przypadków koronawirusa. Co o tych liczbach mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski?
Już wiemy, że dzisiejsza liczba zachorowań przekroczyła 25 tysięcy, ale jest taka informacja, można powiedzieć, pozytywna, że jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia, to ten wzrost stopniowo maleje. Mamy do czynienia z coraz mniejszymi przyrostami i w zasadzie, tak jak mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu, powoli zbliżamy się do realizacji takiej ścieżki stabilizacji liczby zachorowań. Proszę pamiętać, że ta stabilizacja, o ile możemy to traktować jako taką informację pozytywną, no jednak następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań, bo cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Oczywiście będziemy obserwowali kolejne dni, będziemy patrzyli, co się dzieje.
A my będziemy pytali o narodową kwarantannę. Dzisiejsze dane oddalają ryzyko ogłoszenia jej w tym tygodniu, przynajmniej jeżeli mielibyśmy się opierać na granicę, jaką w zeszłym tygodniu wyznaczył premier Mateusz Morawiecki. W podsumowaniu dnia Krzysztof Berenda. Krzysztofie, jak daleko tej granicy premiera jesteśmy w tej chwili?
Na razie jesteśmy w bezpiecznej odległości. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu premier jasno powiedział, że jeżeli średnia liczba zakażeń z ostatnich 7 dni przekroczy 27-29 tysięcy zakażeń, to konieczna będzie właśnie ta narodowa kwarantanna, czyli w zasadzie to pełne zamknięcie wszystkiego poza absolutnie niezbędnymi do przetrwania sklepami i usługami. Rządowe prognozy sprzed tygodnia pokazywały, że tę czarną granicę przekroczymy już w tym tygodniu, ale tu mamy dobrą wiadomość. Dzisiejsze dane pokazują, że wzrost liczby zakażeń się załamał. W tym momencie średnia za ostatnich 7 dni wynosi 25 540 zakażeń, czyli do tej czarnej granicy brakuje nam 1500. Musiałoby dojść do jakiejś eksplozji pandemii, żebyśmy w tym tygodniu tę granicę przekroczyli.
Eksplozja pandemii brzmi złowieszczo, ale na razie nie zakłada jej w swoich scenariuszach szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Przede wszystkim robimy wszystko, żeby nie doszło do tej narodowej kwarantanny. Zależy to tak naprawdę nie tylko od działań rządu, służby zdrowia, ale od każdego obywatela, jeśli będziemy przestrzegać pewnej dyscypliny, która jest narzucona nam przez ograniczenia antykowidowe, to w takim razie jest szansa, że transmisja wirusa zostanie ograniczona i tej narodowej kwarantanny nie będzie. Ten parametr 75 osób zakażonych na 100 tysięcy, który miałby się przez kilka dni utrzymywać, mamy nadzieję, że nie zostanie wypełniony. Natomiast gdyby do tego doszło, to oczywiście trzeba się liczyć z nowymi ograniczeniami związanymi między innymi z mobilnością i na pewno o nich wcześniej będziemy informować, żeby można się do tego dobrze przygotować, ale podkreślam, mamy nadzieję, że takie decyzje nie będą musiały być podjęte.
Ja tylko powtórzę słowa, na pewno o nich wcześniej będziemy informować. Ciekawe, co na to branża gastronomiczna, branża meblarska. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na sprytny zabieg stylistyczny. Premier nie mówi o internacjonalnym lockdownie, premier mówi o narodowej kwarantannie.
Polska to wyjątkowy kraj. Polacy zawsze radzili sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pandemia jest właśnie jedną z nich. Przecież chodzi o zdrowie nas wszystkich. Nikt nie zapraszał tu koronawirusa, ale on tu jest i musimy go wspólnie pokonać. Nie obrażać się na rzeczywistość, nie kłócić i nie wyzywać, ale sobie pomagać. Dojrzała wspólnota walczy razem. Szczególnie, że chodzi o zdrowie moich i twoich bliskich. Zdrowie dzieci, rodziców, przyjaciół. I zdrowie naszej gospodarki. Chodzi o przyszłość Polski. Dlatego jesteśmy zdeterminowani. Tylko jako drużyna polska możemy pokonać śmiertelnego wroga, jakim jest koronawirus. Eksperci, lekarze, inżynierowie, urzędnicy, wynalazcy, wolontariusze. Tysiące osób włączyło się w tę kluczową walkę. Ty także możesz dołączyć. Wygramy z wirusem. Wspólnie.
Wygramy z wirusem w listopadzie, w reklamówce, na stronach kancelarii szefa rządu. Ale panie premierze, przecież od lipca tego wirusa nie ma. Jego nie trzeba było się już bać.
Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju.
Tu też, panie premierze, oczywiście jak polska drużyna w słusznym celu. Nieoficjalnie prawo do zaakceptowania bądź odrzucenia formuły ewentualnego lockdownu, nie narodowej kwarantanny, mają koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a partie te sprzeciwiają się wprowadzaniu ograniczeń. A propos rządzących, przez błąd posłów PiS ustawa covidowa wejdzie w życie z co najmniej miesięcznym opóźnieniem. Mimo że już 8 dni temu została podpisana przez prezydenta, rządzący opublikują ją dopiero wraz z nowelizacją. Chodzi m.in. o ustawowy obowiązek noszenia maseczek, który będzie obowiązywał dopiero od grudnia, o przepisy znoszące odpowiedzialność karną lekarzy za nieumyślne błędy medyczne w pandemii, czy też pełnopłatne zwolnienie lekarskie dla służb mundurowych z powodu koronawirusa. O szczegółach reporter RMF FM Patryk Michalski.
Rządzący opublikują ustawę covidową dopiero po odkręceniu swojego błędu wraz z ustawą naprawczą, a błąd polega na tym, że grupa posłów PiSu przez pomyłkę poparła pomysł Senatu, przyznając finansowy dodatek covidowy wszystkim mierzącym się z takimi chorymi medykom, a nie tylko tym oddelegowanym do walki z pandemią. PiS w ekspresowym tempie chciało się z tego wycofać kolejną ustawą, ale nie jest to możliwe, bo większość senacka na cięcia się nie godzi. W dodatku swój sprzeciw wyrazi w ostatnim możliwym terminie, pod koniec listopada. Rządzący wpadli więc w pułapkę, a senacka większość nie zamierza im pomagać w wychodzeniu z tego. Posłowie PiSu choć twierdzili, że przepisy powinny jak najszybciej wejść w życie, bo to kwestia odpowiedzialności, teraz grają na czas. Według nich wypłata dodatku większej grupie medyków zrujnowałaby budżet. Dlatego problem obeszli rozporządzeniem ministra zdrowia. Cała reszta ważnych przepisów, na przykład w sprawie obowiązku noszenia maseczek czy niekaralności lekarzy, musi czekać do grudnia.
Do grudnia już tylko 21 dni, równe 3 tygodnie. To ja tylko dodam, że od 56 dni zakażonych w Polsce przybywa szybciej niż ozdrowieńców. Ostatni raz ich dobowa liczba była wyższa od dobowej liczby nowych zakażeń 14 września.
RMF FM. Takie są fakty.
Dla rządzących panaceum na covidowe problemy wydaje się zakup i przyjęcie tego, czego jeszcze nie ma, czyli szczepionki na COVID-19. Chwalił się premier, minister zdrowia, słyszany już dziś w podsumowaniu dnia, martwi się już nawet o problemy z dostarczaniem tych szczepionek.
Szanowni Państwo, pewne decyzje są przed nami. To znaczy my wiemy, że jest kilku producentów, w tym jeden, który wczoraj ogłaszał już sukces, którzy no, przechodzą kolejne fazy badań klinicznych i rzeczywiście te badania są już bardzo zaawansowane. Można powiedzieć, że już spełniają kryteria takiego warunkowego dopuszczenia do rynku. Ale my nie znamy jeszcze szczegółów technicznych dotyczących chociażby ceny, chociażby innych ustaleń, jak będzie wyglądał łańcuch dostaw, bo przypomnę, że jedna z tych szczepionek, o których mówimy, wymaga bardzo dużego takiego reżimu sanitarnego właśnie w ramach łańcucha dostaw, bo musi być transportowana, czy musi mieć takie warunki ujemnej temperatury na poziomie minus 70 stopni przy przetrzymywaniu. Więc w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który ma przygotować całą koncepcję czy model systemu dystrybucji tych szczepionek, który generalnie będzie chciał wykorzystać całą sieć drive-thru, która jest w Polsce, między innymi właśnie pod kątem wykonywania szczepień. Jeżeli chodzi o samą dostępność, to oczywiście rząd polski zrobi wszystko, żeby ta szczepionka była jak najłatwiej dostępna. Nie sądzę, żebyśmy szli w kierunku obowiązkowego szczepienia, ale na pewno będziemy chcieli, żeby ta szczepionka była dostępna w sensie finansowym, tak żeby koszt jej zakupu albo warunki refundacji, bo o tym jeszcze nie zdecydowaliśmy, były jak najbardziej korzystne i oczywiście zachęcały do szczepienia. Dziękuję.
Dziękujemy i oddajemy głos praktykom. Immunolog profesor Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był dziś gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Na całym świecie trwają prace nad różnymi szczepionkami, nie tylko nad tą, o której głównie teraz rozmawiamy, ale jest prawie 200 różnych projektów, na różnych etapach oczywiście. Duża część w fazie badań na zwierzętach, inne są na etapie badań klinicznych, no i jest 10 w tej ostatniej, trzeciej fazie badań. No to trochę przypomina taki wyścig zbrojeń i tu będzie się liczyło to, kto jest pierwszy po prostu?
Ja myślę, że będzie się liczyło, kto osiągnie sukces, ponieważ na pewno nie będzie tak, że jedna firma zapewni szczepienia dla całej populacji naszego globu. Wspomniany Pfizer, który jest gigantem farmaceutycznym, oni mówią o tym, że w przyszłym roku są w stanie dostarczyć troszkę powyżej miliarda szczepionek.
1,3 mld.
Tak. W związku z tym no, to będzie sytuacja niewystarczającej liczby dla wszystkich, więc jeśli będzie kilku producentów, no to po prostu to pokrycie tego społeczeństwa będzie po prostu szybsze. Tak? No, wyobraźmy sobie 1,3 mld, to znaczy, że musieliby produkować przez parę lat, żeby zaszczepić całą populację. Natomiast ta szczepionka jest potrzebna nam już teraz i to wszystkim. Więc jeśli to będzie kilka projektów i kilka projektów takich udanych z sukcesem, to po prostu spowoduje, że gdzieś tam, jeśli w przyszłym roku o tej porze będziemy rozmawiać, to będziemy rozmawiać już o historii COVID-u, a nie o galopującej epidemii.
Oby. Chiny i Rosja zatwierdziły szczepionki u siebie bez czekania na wyniki tej trzeciej fazy. Zaszczepiłby się pan taką szczepionką z Rosji albo z Chin?
Rosyjską szczepionką tak, natomiast o chińskiej to też taka, że tak powiem, historia, która pewnie też tak, ponieważ ta firma, która tak naprawdę wyprodukowała tą szczepionkę Pfizera, to jest firma, która testuje tą szczepionkę również w Chinach, więc tą w pewnym sensie jest to podobny projekt.
Dobrze, to dlaczego Sputnik 5 pana przekonuje? Nie wiem, prezydent Putin pana przekonał, pokazując światu tę szczepionkę?
Nie przekonał mnie artykuł w Lancecie, który oni opublikowali już po tym anonsie, że to jest szczepionka zarejestrowana. Oczywiście sama rejestracja jest polityką, nie wiem, marketingiem, czymś jeszcze. Natomiast to jest...
Ale brak badań w fazie trzeciej pana nie przeraża?
To już mówię, grupa, która pracuje nad tym, nad tą szczepionką, czy opracowała tą szczepionkę, opracowała ją na podstawie wcześniejszych wyników, oni badali tą szczepionkę, znaczy ten typ myślenia i tą szczepionkę w odniesieniu do tego pierwszego SARS-a i do wcześniejszych wirusów i potem po prostu tylko ten pomysł przenieśli do tego konkretnego wirusa. Oczywiście wolałbym mieć wyniki i zobaczyć wyniki na badania przeprowadzonego na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów. Natomiast w skali tej globalnej epidemii, którą teraz mamy, to takie decyzje wydaje mi się, że są potrzebne. No proszę sobie wyobrazić, że ta szczepionka pfizerowska, ona też nie przechodzi tak naprawdę takiego pełnego cyklu rejestracyjnego badań klinicznych, tylko jest rejestrowana w takiej formule fast tracku tak zwanego, czy emergency registration, czyli tam pewne jakby fazy są, no powiedzmy, że pomijane. Tak? Z fazy pierwszej przeszli przecież do fazy trzeciej, nie do fazy drugiej.
I czy w związku z tym producenci tych szczepionek powinni być zwolnieni z odpowiedzialności, jeśli okaże się na końcu, że jednak są jakieś niepożądane skutki?
A to jest bardzo dobre pytanie. Kto będzie odpowiadał za te niepożądane odczyny poszczepienne? Czy producent, czy państwo, które dopuściło to szczepienie? Tutaj nie ma takiej jasności, jeśli o to chodzi.
No, czytam, że te firmy sobie zapewniają w kontraktach z poszczególnymi państwami, że jednak jeśli coś się wydarzy, to nie biorą odpowiedzialności za to, co się wydarzy. No,
tutaj nie chciałbym być w skórze tego ministra zdrowia czy tego premiera, który podpisuje tę umowę, bo to jest bardzo ciężka decyzja. Z jednej strony mamy gospodarkę, która każdego dnia traci miliardy złotych, z drugiej strony mamy decyzję, że szczepimy szczepionką, która no wprawdzie została przebadana na tam kilkudziesięciu tysięcach pacjentów, natomiast może się zdarzyć, że zdarzy się coś złego. No, przypomnę te kilkanaście lat temu już pandemia grypy, gdzie ta szczepionka przeciwko tej pandemicznej grypie wywoływała
świńska
bardzo rzadko.
Grypa.
Tak, ale wywoływała tak zwaną narkolepsję, która jest kojarzona z użyciem tej szczepionki. No, taki efekt może się zdarzyć mimo pełnego badania klinicznego.
To czym jest ta narkolepsja, która mogła być wywołana przez szczepionkę przeciwko świńskiej grypie?
Tak, natomiast no, dzisiaj mamy troszkę taką sytuację, że mamy, że tak powiem, kraj, który stoi, mamy mnóstwo ludzi, którzy są zagrożeni tym, że rozwiną ciężką postać tej choroby albo umrą i z drugiej strony mamy szczepionkę, która na dzisiaj wydaje się, że jest bezpieczna i te wyniki są bezpieczne. Natomiast jeżeli zaczniemy szczepić całą populację, no w przypadku na przykład tej narkolepsji to były tam jeden przypadek na milion czy na parę milionów, więc coś takiego jak przy każdym leku może się zdarzyć. No nie możemy tego wykluczać.
To głos lekarza immunologa, czyli specjalisty zajmującego się diagnozowaniem i leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności. Piotr Trzonkowski, Marcin Zaborski, polecam ich rozmowę na rmf24.pl. Brytyjski rząd tymczasem zwrócił się dziś do publicznej służby zdrowia NHS, by była gotowa do dystrybucji szczepionki na COVID-19 od początku grudnia. Zapowiedział to minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock, zaznaczając, że szczepionka nie będzie obowiązkowa. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował wczoraj, przypominam, że rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90% skuteczności i w przyszłym roku może zostać wyprodukowany do 1,3 miliarda dawek. Boże Narodzenie? Tylko w gronie najbliższej rodziny i z krewnymi pierwszego stopnia. Takie zalecenie wyda włoski rząd, a zapowiedziała to wiceminister zdrowia Sandra Zampa. W wywiadzie dla dziennika La Stampa wiceszefowa resortu zdrowia wyjaśnia, że rząd wyda rozporządzenie dotyczące sposobu świętowania Bożego Narodzenia. Należy w nim powiedzieć, że nie mogą być to samotne święta, ale rodziny mogą spotykać się w ścisłym gronie z krewnymi pierwszego stopnia, z braćmi i siostrami. Zaznacza Sandra Zampa. Obecnie w całych Włoszech, przypominam, obowiązuje godzina policyjna od 22 do 5 rano. Kraj został podzielony na strefy w zależności od ryzyka zakażenia. W częściowo zamkniętej czerwonej strefie jest m.in. Lombardia, Piemont i Kalabria. Tak zwana strefa pomarańczowa o średnim stopniu ryzyka, w której są Sycylia i Apulia, ma zostać poszerzona o 5 kolejnych regionów – Abruzję, Bazylikatę, Ligurię, Toskanię i Umbrię. Wynika z nieoficjalnych zapowiedzi. Jednocześnie rośnie presja służby zdrowia na rząd, by wprowadził całkowity narodowy lockdown od niedzieli 15 listopada. za oceanem, inauguracja prezydentury Joe Bidena może ściągnąć tysiące ludzi do Waszyngtonu. Organizatorzy ceremonii spodziewają się, że może być w stolicy USA więcej chętnych niż podczas zaprzysiężenia Baracka Obamy, kiedy to tłum nie mieścił się na National Mall. Ze stolicy USA teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Witam, choć prawdopodobnie Joe Biden zaapeluje, by ludzie ze względu na epidemię pozostali w domach, to już w tej chwili wiele hoteli nie ma wolnych miejsc. Te, które jeszcze mają, windują ceny. Przed chwilą sprawdzałem, nocleg poza centrum stolicy w naprawdę podrzędnych hotelach kosztuje kilkaset dolarów za dobę, bliżej nawet około $1000 za dobę. W internecie trwa mobilizacja zwolenników Bidena. 4 lata temu w ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa brało udział zdecydowanie mniej osób niż przy okazji 2 ceremonii zaprzysiężenia Baracka Obamy. Trump mimo wyraźnie mniejszej frekwencji twierdził, że jego ceremonia zgromadziła najwięcej osób w historii. Teraz wyborcy Bidena chcą zapełnić szczelnie centrum stolicy, by stojący na Kapitolu Trump, kończący swoją kadencję, zobaczył więcej ludzi niż 4 lata temu.
Pawle, ale Trump, podkreślmy, nie składa broni. Na Twitterze zapowiada swoje zwycięstwo w Georgii i Wisconsin, liczy wciąż na Pensylwanię i nie zamierza myśleć o końcu prezydentury.
Po tygodniu od wyborów w końcu dobiega końca liczenie głosów. Wszędzie prowadzi Joe Biden i jego zwycięstwo nie jest raczej zagrożone. Na pewno jednak w Wisconsin i Georgii dojdzie do ponownego przeliczenia głosów. Pracę rozpoczął Transition Team, to grupa przejmująca władzę, ale już napotyka na problemy w związku z tym, że Trump nie uznał zwycięstwa swojego konkurenta. Prawdopodobnie sztab Bidena skieruje sprawę do sądu. Prezydent Trump uważa, że doszło do fałszerstw na szeroką skalę. Bidenowi pogratulowała na przykład republikańska senator Susan Collins z Maine. Zaapelowała do swoich partyjnych kolegów, by nie utrudniali demokracie okresu przejściowego przed zaprzysiężeniem.
Paweł Żuchowski trzyma rękę na pulsie wyborczych faktów za oceanem. Polecam jego podcast Ameryka z bliska na rmf24.pl. Teraz z pięcia pod siatką iskrzy prawie tak jak za oceanem. Zresztą posłuchajcie sami. Miejscem awantury była Warszawa. Wściekły były trener kadry Andrea Anastazi kłócił się z sędzią i zawodnikami. Posłuchajcie fragmentu transmisji Polsatu Sport.
Czy była tam obcierka Orczyka? Zobaczmy. No tutaj widać po tej reakcji Orczyka. Tylko to pytanie, czy odetchnął, że piłka go nie dotknęła, czy jest zły na siebie, że jednak piłka utarła się o jego ręce. No i mamy awanturkę. Oj, nieładnie nam się tutaj robi już na początku tego meczu.
Takie właśnie spięcia już w pierwszym secie meczu między Werwą Warszawa Orlen Paliwa a Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Trener Werwy Andrea Anastazi uważał, że przyjmujący gości dotknął piłkę przy zagrywce Artura Szalpuka i że to stołeczni powinni zdobyć punkt. Powtarzam, jeden, jedyny punkt był istotą tego sporu na słowa. Po meczu emocje opadły. Anastazi opublikował w sieci wideo, na którym przeprasza za swoje zachowanie. Chcę przeprosić wszystkich, których dotknęły moje słowa. Moje krzyki podczas meczu z Zawierciem były całkowicie niewłaściwe i nie chcę w żaden sposób się usprawiedliwiać. Ale rozumiem, że znacznie lepiej jest, bym przekazał to osobiście w takim filmie. Chcę przeprosić wszystkich kibiców i oczywiście Piotrka Olczyka. Przepraszam Piotrek, popełniłem wielki błąd. Mam nadzieję, że przyjmiesz moje przeprosiny. Czasem podczas meczu są dyskusje, tracimy kontrolę, uważamy, używamy niewłaściwych słów. To nie pierwszy raz, wiem. To oczywiście nie jest wytłumaczenie, ale mam nadzieję, że wszyscy, w tym Piotrek, przyjmą moje przeprosiny.
Ja się raz przepraszam, najlepsi polscy kibice.
Co na to? Najlepsi polscy kibice? Dodam, że porażka z Aluronem była 4. z rzędu przegranym meczem Werwy w siatkarskiej ekstraklasie. Może stąd te nerwy trenera? Jutro 11 listopada, święto niepodległości. Świętujcie bez nerwów i złych emocji. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Zdrowia przede wszystkim i do usłyszenia.